witam Państwa. Dzisiaj jest 4 marca 2010 roku. Nagrywamy 55. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Robert Draszczyk, witam serdecznie.
Tak, dzisiaj podcast jest nagrywany 4 marca w związku z moją wizytą w Warszawie, ale zostanie on wyemitowany 15 marca. Także to taka informacja dla Państwa. Tematem dzisiejszego odcinka podcastu będą ETF-y. Ale zanim jeszcze może zaczniemy, Robert, powiedz mi, czym zajmujesz się na giełdzie?
Na giełdzie zajmuję się przede wszystkim produktami strukturyzowanymi i właśnie wspomnianymi ETF-ami. Tak? Jestem głównym specjalistą, tak naprawdę kompleksowo zajmuję się tymi właśnie tematami od momentu sprowadzania emitenta na giełdę, aż po końcowe wystawianie faktur.
A powiem tak, osoby, które jeżdżą na nasze konferencje, Wall Street albo profesjonalny inwestor, to cię znają, bo zawsze nie miewasz u nas dosyć regularnie wykłady, na przykład pamiętam na Wall Streetie o produktach strukturyzowanych.
No mam nadzieję, że mnie ktoś jeszcze pamięta z tamtych wykładów, jeśli to można nazwać wykład, tak?
Tak, dobra, to dzisiaj mamy o nowym produkcie, tak? O ETF-ach, to powiedz mi tak mniej więcej w dwóch żołnierskich słowach, czym są ETF-y.
Okej, ale mogę troszeczkę rozszerzyć na pięć na przykład żołnierskich słów.
Tak? Możesz na pięć żołnierskich słów, tak? Pamiętaj, że nagrywamy więcej 40 minut.
Okej, dobra, będę się trzymał w ryzach. Nie ma sprawy, powiedziałeś, że to jest nowy produkt. To jest nowy produkt, ale na rynku polskim. Ten produkt jest już znany na innych rynkach zagranicznych od dawien dawna, jeśli tak mogę powiedzieć, bo czas w biznesie liczy się już teraz w sekundach. ETF w skrócie z angielskiego Exchange Traded Fund, czyli taki fundusz, którym można obracać i handlować na giełdzie. Czym on się charakteryzuje? Bo to jest tak, można to powiedzieć Exchange Traded Fund, a wiele ludzi mówi easy to use, transparent i flexible, czyli prosty w użyciu, przejrzysty i elastyczny. Tak? Tutaj szczególnie mówimy o tej prostocie inwestycji, żeby za bardzo nie wchodzić w terminologię.
Właśnie, bo użyłeś słowa fundusz. Czym to się różni od funduszu zwykłego TFI, jakich mamy dziesiątki, jednostki takich funduszy na polskim rynku?
No okej, na pewno różni się tym, że jest to fundusz otwarty, ale notowany na giełdzie. Jak zapewne wiesz i nasi słuchacze również, na giełdzie mamy już fundusze, ale są to fundusze zamknięte, tak? Fizy. No tutaj mamy do czynienia z funduszem, który jest po pierwsze otwarty. Jego jednostki, które będą nazywane tytuły uczestnictwa, będą notowane na GPW już wkrótce. I żeby nie robić naprawdę skomplikowanym czegoś, co nie jest skomplikowane, to powiem tak.
Skoro easy to use.
Dokładnie. Skoro easy to use, to easy to explain. Tak? Czyli ETF można określić jako akcję na indeks. No. Przy akcji jest to tak, że mamy jakąś część, jakąś wartość danego przedsiębiorstwa. Tak?
No tam ułamkową wartość majątku przedsiębiorstwa.
Dokładnie.
Tak jest.
A tutaj to jest tak, że tak naprawdę wyceniony ETF, jedna taka jednostka tego funduszu, to jest jakaś tam umowna cząstka indeksu. Tak? Ale patrzymy od strony wartościowej. Tak? Czyli jego cena, i tutaj wezmę sobie przykład, bo na przykładach zawsze najlepiej się coś pokazuje i omawia, więc skoncentrujmy się na tym ETF-ie, który wprowadzimy na GPW, to będzie ETF na WIG20. Jego cena to będzie tak naprawdę 1/10 wartości indeksu.
Tak, bo gdyby była pełna wartość, to by było teraz 20 parę tysięcy złotych, czyli byłby to instrument troszkę mało płynny.
Mało płynny, no i na pewno wielu inwestorów, no co, stać ich było na
zakup
jednej jednostki,
no,
tak? Nie na tym to polega. To ma być produkt dostępny tak naprawdę dla każdego.
Dobra, czyli jaka będzie tego konstrukcja? Będziemy mieli jakiś fundusz, tak, który, co on zrobi? To on z jednej strony wyemituje jednostki uczestnictwa, którym inwestorzy będą mogli handlować, a z drugiej strony będzie kupował portfel akcji, który będzie odpowiadał?
Szczerze mówiąc, są dwie możliwości replikacji danego indeksu. Tak? Ja nie chciałbym tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły i przestraszyć inwestorów, bo nie o to chodzi. Taki fundusz, tak jak powiedziałem, są dwie możliwości. Z jednej strony oczywiście kupuje się cały portfel akcji, które wchodzą w skład danego indeksu, a z drugiej strony można zrobić tak zwaną syntetyczną replikację. i tutaj używamy pewnego koszyka akcji i jakiś instrument pochodny, który, i teraz tutaj jest klucz całej sprawy, który pomoże nam osiągnąć cel. Cel tej inwestycji. A co tak naprawdę, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, co jest celem naszej inwestycji w ETF-a? To jest przede wszystkim fundusz i on tutaj różni się od innych funduszy, szczególnie właśnie tym, że jest zarządzany pasywnie. Czyli jego celem jest tak naprawdę śledzenie
odwzorowanie
tego,
indeksu WIG20 w punkt.
Tak, ale nie odwzorowanie jego składu, bo ja nie mówię tutaj o danych procentowo patrząc jednostkach, czyli danych akcjach, tylko właśnie tą wartość danego indeksu. Kurs, jeśli to tak.
Czyli już jeżeli tak mogę widzieć zastosowanie dla takiego instrumentu, na przykład inwestorzy, którzy jakby wierzą w długoterminowy rozwój polskiej gospodarki i chcą zainwestować w taki indeks, tak powiedziałbym, w kontekście emerytalnym.
Oczywiście, że tak. Można tak to zrobić. Ja często na szkoleniach czy też spotkaniach z inwestorami podaję taki przykład, który wydaje się banalny, ale ktoś, kto rano wsiada do samochodu, włącza swoją stację radiową ulubioną i chce wiedzieć tak naprawdę, co się działo na rynku, no to on nie usłyszy, co działo się na danej akcji, tylko zawsze usłyszy, jak kształtowała się wartość danego indeksu. Szczególnie tego indeksu blue chipów naszego WIG-u 20.
No podstawowego, tak? Podstawowego. Wszyscy mówią. Ja na przykład nie wiem, jaka jest wartość WIG-u, przyznam się szczerze, ale ile jest WIG-u 20, to wiem.
O, i właśnie o to tutaj chodzi. Inwestor, kupując takiego ETF-a na WIG-20, jak rano będzie słyszał, że jest na takim i takim poziomie, a wieczorem, kiedy już się spakuje i wraca znowu w korkach, prawda, słucha swojego radia i wraca do domu, słyszy, na jakim poziomie zakończyła się sesja, może sobie bardzo łatwo wyliczyć, czy jest na plusie, czy na minusie ze swoim ETF-em, bo on, jego celem jest odzwierciedlanie 1:1 właśnie wartości danego indeksu. Mhm.
Dobra, to jakby nie zagłębiajmy się w tą drugą stronę, jak ten fundusz to będzie robił, tak? Bo to jakby jest...
Szczerze mówiąc, wolałbym nie wchodzić w to, bo to są takie kwestie dość techniczne i tak jak przy kupnie samochodu, mało kto idzie do salonu i pyta o to, jak działa silnik danego samochodu, tylko pyta się, prawda, jakie jest wyposażenie, jak szybko do stówy dochodzimy. Tak tutaj też myślę, że ważniejsze jest dla inwestora
dowiedzenie. A czy może się zdarzyć tak, że jednak twórcy tego funduszu jakąkolwiek techniką będą próbowali osiągnąć to naśladowanie dokładne indeksu WIG20, że to im się nie będzie udawać, że to się będzie tam różniło o parę punktów? Albo wręcz mówiąc, że rozjedzie im się w pewnym momencie.
To znaczy jest tak. Na pewno w praktyce nie dochodziło do jakichś większych rozjazdów.
Znaczy mówisz o przykładach na rynku zachodnim, tak?
Dokładnie, no bo tak? Na naszym rynku jeszcze nie ma ETF-a. Nie było takich rozjazdów. Występuje tak zwany tracking error, czyli błąd odwzorowania, tak? Błąd naśladowania, w zależności od tego, jakich słów użyjemy. I on jest bardzo ograniczony, jest bardzo mały i wynika szczególnie z tego, no właśnie po pierwsze z możliwości naśladowania danego indeksu, tak, z możliwości kupna danych akcji i tak dalej, ale również też z takich kwestii jak płacenie podatków za dane akcje, co musi uiszczać...
Jeżeli osiągnie zysk, to musi tam na jakichś akcjach, tak, to musi
dokładnie,
podatki,
tak,
po
dokładnie
i tak dalej.
Za wypłaty dywidendy, gdyż tutaj też mamy do czynienia z wypłatą dywidendy. Na tym inwestor, który zainwestuje pieniądze w ETF-a, może oczekiwać wypłaty dywidendy właśnie za ten ETF, tak jak przy akcjach.
Ale ona będzie ujęta. Ona będzie ujęta w wycenie jednostki, czy będzie czy dostanie kasę na rachunek?
Nie, to będzie
ujęte w wycenie jednostki.
To znaczy tak, nie będzie to inwestowane z powrotem w jednostkę, akurat w tym przypadku, będzie to wypłacane raz w roku.
Inwestorowi?
Tak.
O, to ciekawa sprawa. No tak, bo do tej pory, jeżeli ktoś na przykład próbował sobie jakkolwiek naśladować, stworzyć takiego ETF-a, mógł na przykład kupić kontrakt na WIG20, tak, że to jest pochodny, ale mijały go dywidendy.
Dokładnie tak. Tutaj mamy do czynienia... Z mechanizmem bardzo podobnym do akcji.
Fajne. A powiedz mi, kiedy, nie wiem, pierwsze ETF-y na świecie zostały wprowadzone do obrotu?
Jak
rozmawialiśmy, to nie jest instrument, tak? Polacy go tutaj nie wymyślili na potrzeby WIG20, tylko jakby na zachodzie jest to popularna sprawa,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, dokładnie.
Czyli jakie są jakby tutaj historie? Zresztą kiedy pierwsze ETF-y?
Nasi słuchacze tego nie widzą, ale my się tutaj posilamy. Ja tutaj prezentuję tobie też, żeby było nam o wiele łatwiej.
A ta prezentacja jest ogólnie dostępna? Czy jeszcze nie? Bo chętnie bym ją umieścił w opisie podcastu, wiesz, tam skąd nasi słuchacze ściągają.
Świetny pomysł.
Ściągają sobie nasz podcast.
Dostosuję ją do naszej rozmowy, tak, żeby każdy, kto nas słucha, mógł sobie dane informacje powyciągać i myślę, że jak najbardziej mogę coś takiego
informacja podać. Dla naszych słuchaczy, którzy słuchają nas w Onecie, to tamtego Państwo nie znajdziecie. Musicie zajrzeć na naszą stronę www.sc.org.pl i tamtąd będzie można ściągnąć tutaj krótką prezentację. No dobra.
Już wkrótce, w momencie, kiedy zaczniemy notować ETF-y na giełdzie, to na pewno znajdą Państwo również na naszej stronie www.gpw.pl dodatkowe informacje.
No tak. Dobra, na razie wracamy do tej historii. Kiedy pierwszy raz?
Dokładnie, w 89 roku, czyli wtedy, kiedy u nas zmiany polityczne zachodziły.
O giełdzie jeszcze nikt nie słyszał.
To znaczy, słyszeć może i słyszeli, natomiast myślę, że Polacy jeszcze wtedy nie myśleli tak bardzo o giełdzie. To na drugim końcu świata, w Toronto, w Kanadzie, zaczęto notować pierwszy ETF. Taki ten najbardziej znany i w którym jest najwięcej zgromadzonych aktywów, to jest tak zwany Spider. Tak?
Cóż to takiego? Bo to bardzo, ładnie, bardzo mi się podoba taka młodzieżowa nazwa.
To tak podobne troszeczkę do człowieka pająka, natomiast to nie, to wywodzi się od nazwy emitenta z State Street, SPDR, tak to nazywamy. I to jest ETF na...
Czytając szybko... Spider.
Dochodzi do Spidera, dokładnie. To jest ETF, który naśladuje indeks S&P 500, S&P 500.
Czyli największy indeks na świecie. Jasne.
Dokładnie. No on tam przede wszystkim akcje amerykańskie w sobie ma, ale też
dobra.
Inne.
I to jest aktualnie największy. A jakie są obroty na tych ETF-ach na giełdach zachodnich?
Mhm. One sięgają... kilkunastu milionów dziennie, tak? Takie średnie obroty dolarów czy też euro, zależy od tego, na jakiej giełdzie. To są bardzo wysokie obroty. Ja tutaj...
Czy to nie jest jakiś instrument niszowy, taki jakiś
absolutnie nie, absolutnie
nie. Wydaje mi się, że idealnie dla przykład jakiegoś, no nie wiem, odpowiednika polskich otwartych funduszy emerytalnych się nadaje, którzy nie mają czasu kombinować, jak to naskładać sobie jakiś portfel akcji, to mogą kupić właśnie takiego ETF-a.
Szczególnie ostatnio w czasie kryzysu, który już miejmy nadzieję minął, tak? Bo tego tak naprawdę to
nie wiemy.
Nie wiemy, dokładnie. Miejmy nadzieję. To właśnie ETF-y cieszyły się dużym wzięciem, tak? Tutaj popyt był bardzo duży, ponieważ wielu inwestorów sparzyło się na menedżerach funduszy i nie chcieli brać tego ryzyka jednej osoby na siebie lub też jakiejś grupy osób, które dla nich zarządzały danym portfelem akcji, tym funduszem właśnie, ale chcieli inwestować w dalszym ciągu w fundusze, to kupowali jednostki ETF-a, który tak naprawdę śledził pasywnie to, co dzieje się na indeksie. Tak? Mhm.
Nie ma możliwości zajęcia krótkiej pozycji na takim instrumencie.
No, oczywiście, że jest taka możliwość. Z tym, że tak, musimy rozróżniać dwie możliwości, bo są indeksy, przepraszam, są ETF-y long, czyli kupujemy je, zajmujemy pozycję długą, natomiast one bazują na indeksie short. I tutaj tak naprawdę zarabiamy na spadkach.
A jak to jest skonstruowane? Jak to...
Skonstruowane jest to w ten sposób, że na przykład dany provider indeksu, na przykład nasza giełda, bo mówimy teraz o WIG-u 20, my mamy już taki indeks, short WIG 20 i on obliczany jest właśnie w ten sposób, że kiedy, bardzo prosto, kiedy WIG 20 rośnie o 1%, to short WIG 20 spada o 1%. Mhm. Jeżeli WIG 20 spada o 1%, to short WIG 20 rośnie. I tutaj właśnie mówię o czymś takim, bo bardzo często mamy do czynienia z ETF-ami long, które bazują na indeksach short. Czyli tak naprawdę kupujemy je, ale stawiamy na spadki.
A od tej drugiej strony, jak to jest skonstruowane? Jak fundusz to robi? To już musi jakimiś pochodnymi, czy krótką sprzedażą się wspomagać, co
no, tutaj
w Polsce
krótka,
wiemy,
krótka,
że...
Krótka sprzedaż tak to nie bardzo. Tutaj wchodzi ta syntetyczna replikacja, syntetyczna, bardzo krótko powiem, bo nie chciałbym się tutaj rozszerzać. To jest koszyk akcji, który jest wybierany i który swoim performancem podobny jest do danego produktu bazowego. No i jakiś słop, który jest używany, żeby dopomógł emitentowi to w naśladowaniu danego indeksu, tak?
Dobra, ale to jest tak, że to jest generalnie inny fundusz, prawda? To nie jest tak, że to można znaleźć krótką pozycję na tym ETF, tylko to jest jakby fundusz, który, nie wiem, gra w drugą stronę, mówiąc wprost.
Naśladuje indeks, który w drugą stronę pokazuje nam. Dokładnie.
Jasne.
Istnieje oczywiście na zachodzie też tutaj, jakby ten drugi punkt chciałbym zahaczyć jeszcze. Istnieje możliwość też krótkiej sprzedaży na ETF-ach, ale tu mówimy już o rynkach zachodnich, nie o naszym rodzimym. No ale chciałem jakby odpowiedzieć na twoje pytanie w pełni.
Jasne. No przyznam się, no to jest skomplikowane. Dobra, ale to powiedz mi, kiedy w Polsce będzie notowany ten pierwszy ETF?
To nie jest wcale skomplikowane. Jeżeli ktoś chce, może to się wydaje skomplikowane, ale właśnie po to też tutaj ze sobą rozmawiamy, żeby żeby pokazać inwestorom, że to tak naprawdę nie jest skomplikowane. Występuje bardzo duża paleta ETF-ów na zachodzie. Ja na razie mówię o tych na zachodzie. Niedługo będziemy, mam nadzieję, spotkamy się i porozmawiamy o ETF-ach, które będziemy mieli w Polsce, na naszej giełdzie. Natomiast patrząc na praktykę na zachód, jest to tak, że jest bardzo duża paleta ETF-ów. Jedne dają nam możliwości osiągania zysków, jeżeli indeksy idą do góry, natomiast inne dają nam możliwości zysku, jeżeli wartość indeksów spada. I tutaj wystarczy tylko, że dany inwestor wybierze sobie jakiś taki indeks, no i w zależności od tego, czy wierzy w spadki lub też we wzrosty, tak może inwestować w tą stronę.
Czekaj, to ja podrążę trochę. Czy jeżeli, że tak powiem, uwierzy, że będzie spadać i kupi taki właśnie ETF-a, który jakby
gra na spadki,
czerpie, czy będzie czerpał po drodze korzyści z dywidend?
Myślę, że w pewnym sensie jest to też tutaj... jest ta możliwość, tak? Jeżeli jest wypłacana dywidenda, to on nie może być, inwestor nie może być ominięty przy wypłacie dywidendy, nawet jeżeli będą spadki. Jeżeli nie będzie wypłaty dywidendy absolutnie, no to wtedy jej nie otrzyma.
Nie wiadomo, nie ma to nie ma.
Natomiast tak, ale... fundusz, nie słyszałem jeszcze, żeby nie wypłacał tych skumulowanych dywidend, jeżeli są one wypłacane. Nie, obojętnie, no czy mamy do czynienia z takim, czy z takim funduszem.
No tak, no
ale
bo...
tutaj trzeba się zagłębiać w...
Już techniczne szczegóły,
dokładnie,
ten fundusz jest skonstruowany.
W daną,
tak?
informację, która jest zapisana w prospekcie, one nie są aż takie... takie 400-500 stronicowe, to są węższe, krótsze prospekty i w nich można się doczytać właśnie tych takich technicznych aspektów.
Jasne, rozumiem. Dobrze, to powiedz mi troszkę o tym ETF-ie, który będzie w Polsce. Tak, ustaliśmy, że to będzie ETF na
WIG20.
Na WIG20.
Taka jest praktyka na całym świecie, że tak naprawdę na nowym rynku wprowadza się pierwszy podstawowy indeks. Tak,
tak, on będzie wartościowo, tak, około 1/10 wartości całego kontraktu, czyli tyle mniej więcej w złotówkach, ile teraz jest w punktach, ile teraz jest w punktach WIG20.
No tak, 1/10
tak,
z tego.
Tak, dokładnie. I teraz tak, kiedy? Najważniejsze pytanie, kiedy?
Liczymy na to, że będzie to w drugim kwartale 2010. Nie zależy to tylko od nas. Tak naprawdę my jesteśmy już na 99% przygotowani na to, żeby taki produkt przyjąć na giełdę. Natomiast emitent wystosował jeszcze dokumenty do Komisji Nadzoru Finansowego i czeka na ich odpowiedź. I my również czekamy aktualnie na zatwierdzenie naszego regulaminu giełdowego, który pozwala właśnie...
A kto będzie emitentem?
Emitentem będzie emitent z Francji. Firma Luxor Asset Management. Nie wiem, czy ta nazwa komuś coś mówi, ale na pewno nazwa Société Générale.
To już mówi. To
dokładnie.
Już mówi.
Luxor Asset Management należy do grupy Société Générale.
Rozumiem.
Jest aktualnie na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o taki ranking emitentów ETF-ów w Europie i bodajże na piątym, jeśli chodzi o świat.
Rozumiem. A czy w planach, po tym, nie wiem, załóżmy, że ten ETF na WIG20 odniesie sukces, czy są w planach, nie wiem, rozszerzenie na inne indeksy, bądź jakieś może indeksy branżowe?
Takie plany zawsze są i my również planujemy rozszerzenie i poszerzenie.
Wariant optymistyczny.
Ja jestem z reguły optymistyczny i zawsze wierzę w to, że będzie lepiej, a nie, że będzie gorzej. Nie po to startujemy z tym segmentem, żeby bazować tylko na jednym ETF-ie.
No tak, że jeżeli będzie, bo to
Na pewno myślimy już o ETF-ie na WIG20 Leverage. Taki indeks istnieje już. WIG20 LEV i WIG20 SHORT. Czyli będzie on dawał możliwość inwestorowi inwestować właśnie swoje pieniądze i liczyć na to, że przy wzrostach zarobi on na przykład dwa razy tyle.
A czym to się będzie różniło z punktu widzenia, załóżmy, że dwa razy tyle?
Tak.
Jaka jest jakby konstrukcja później, jakby nie wiem, z punktu widzenia korzyści odnoszonych przez inwestora do tego, żeby on posiadając kwotę tam 20 parę tysięcy złotych, kupił sobie dwa kontrakty terminowe? Jeżeli posiadając kwotę powiedzmy 24 tysiące, kupi dwa kontrakty terminowe, czy zrobi sobie dźwignię 2:1? Prawda?
Tak, z tym, że ja znam wielu inwestorów i też z wieloma inwestorami miałem możliwość spotkania się nawet w Zakopanem i tutaj często widać niechęć do niektórych pochodnych, tak? U niektórych inwestorów.
Ale co, że pokusa spekulacji jest tak ogromna, że nawet, oni po prostu nie chcą inwestować?
Nawet nie chodzi o to, ale na przykład kiedyś były to tak zwane NIKI, tak? Czyli ten numer identyfikacyjny klienta. Tak. Są tutaj te kwestie depozytów, które trzeba uiszczać. Natomiast przy ETF-ach nie ma takich kwestii.
Po prostu muszę zapłacić za to i nie mam tych pieniędzy za tego ETF-a. No nie ma dźwigni.
Nie, no mamy. To znaczy jest dźwignia, jeżeli no. weźmiemy pod uwagę, że będzie ETF bazował
na indeksie. Wiem, o co chodzi, ale nie ma żadnego utrzymywania depozytów. Po prostu nie płacę
ma.
Za to
nie ma.
I koniec.
Dokładnie. Przy ETF-ie, no. to należy podkreślić, ETF jest produktem rynku kasowego, jest traktowany dokładnie tak samo jak akcje i w zasadzie warunki ich notowania będą bardzo zbliżone do akcji. Mhm. Także podsumowując przynajmniej tą część rozmowy, można by było powiedzieć, że jeżeli ktoś do tej pory obawiał się potencjalnej inwestycji w ETF-a, a inwestuje już w akcje, to tak naprawdę wie doskonale, jak powinien inwestować w ETF-a, mhm. bo to nic innego jak akcje.
A czym to się będzie różniło znowu z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który znowu, jeżeli chodzi o przepływy finansowe, jeżeli od kupna mini-wiga?
O, to jest bardzo podobny do siebie instrument, dokładnie.
Dywidenda, pewnie już widzę pierwszą różnicę, dywidendą, gdzieś tam po drodze w ETF-ach ma szansę być, jeżeli dywidenda jest.
To znaczy, jeżeli jest wypłacana, to na pewno emitent ETF-a taką dywidendę
wypłaci.
No tak,
wypłaci. Ale nie wszystkie spółki wypłacają.
Nie wszystkie wypłacają, tak. ale jeżeli dywidenda wypłacam? ETF-a to jest podsumowanie tych dywidend poszczególnych akcji, które wchodzą w skład indeksu. Na pewno emitent jest inny, jest to instytucja finansowa, tutaj jest to giełda, tak? Ona nie jest tak naprawdę emitentem, tylko no, my to kreujemy, tego mini-wiga. Mhm. No jest to bardzo zbliżony produkt, mogę tak powiedzieć. Mhm. Natomiast tak. należy pamiętać, że ETF jest funduszem, czyli tak naprawdę niektórzy inwestorzy indywidualni, tutaj jakby oni, jeżeli preferują fundusze i znają się na funduszach, a nie wiedzą, co to jest mini-WIG, że to są jednostki, prawda, indeksowe, nie, mają, boją się inwestować w takiego rodzaju produkt, no to wtedy łatwiej wybiorą na pewno coś, co znają i w co już inwestowali. Tak?
Rozumiem, ale teraz tak, nasuwa mi się przynajmniej tak, wyprowadź mnie z błędu, że jest naszy, ale nasuwa mi się taka korzyść, jeżeli chodzi o ETF-y, to skoro to nie jest pochodny, a nie jest to pochodny, prawda?
Nie, nie.
To będzie można go kupić, jeżeli ktoś posiada indywidualne konto emerytalne w formie rachunku maklerskiego. Zgadza się?
Poprzez rachunek maklerski będzie miał dostęp do tego.
Tak, bo na takim koncie, z tego co się orientuję, nie można kupić ani kontraktu, ani mini-wiga, mimo tego, że mini-wig jest bez dźwigni. Prawda? Bo jest to pochodne. Tak, jest to pochodne tak. i nie można kupić, jeżeli ktoś tam chciałby
dokładnie.
Długoterminowo inwestować.
No bo tu już wchodzimy w detale, w techniczne tak? detale danego instrumentu. Tak,
tak ale a ETF-a tak będzie mógł kupić, odkładając na przyszłą emeryturę. Mówiąc tak.
Rozmawiamy o indywidualnym koncie emerytalnym.
Tak, tak jest.
Przypuszczam, że tak.
Bo skoro nie jest to pochodne, tam chyba nie pamiętam dokładnie, ale ustawa chyba wprost zabrania, żeby pochodnych kupować, no mógłby oddzielić pochodnych z lewarowanych, tak? bo skoro mini-wig jest niezlewarowany.
Ja osobiście jako Robert Raszczyk, tak. nie jako, teraz powiedzmy tak, nie jako giełda papierów wartościowych, ale jako Robert Raszczyk, ja uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby taki produkt użyć w tym portfelu, w tym indywidualnym koncie emerytalnym.
Tak, bo skoro...
Ale na 100% niestety nie jestem pewien. To jest bardziej pytanie do tych, którzy zarządzają właśnie takimi kontami i takie oferują.
Mm-hmm. No rozumiem, to bardziej jakichś domów maklerskich, które jakby
dokładnie
które
tak.
pozwalają kupić jakiś instrument
dokładnie
w ramach
tak.
IKE, bądź też
no i
nie
należy
pozwalają.
Jeszcze oczywiście zaczekać na Komisję Nadzoru Finansowego i na ich aprobatę. Wtedy myślę, że będzie można więcej mówić o kwestiach możliwości danych kont, nie wiem, danych funduszy, czy będą mogły, na przykład OFE, czy będą mogły i ile będą mogły w to inwestować.
No jasne, właśnie, bo powiedzmy, kto będzie mógł inwestować w te fundusze, jakby dla kogo jest tworzone są te
Tak naprawdę dla wszystkich inwestorów, czy to indywidualni, czy to
nie ma żadnej grupy docelowej, że to tworzymy dla dużych funduszy emerytalnych, które duszą się na naszej giełdzie. Na przykład, tak?
Nie, tak bym tego nie powiedział. Każdy, kto ma ochotę taki produkt wykorzystać i każdy, kto chce pasywnie naśladować dany indeks, może taki produkt w swoim portfolio wykorzystać. Szczególnie, że ja tutaj jednak bronię tej teorii dywersyfikacji. I nie mówię jakby też nie jest moim zdaniem zawsze konieczne inwestowanie tylko w jeden produkt. Tak? Można zainwestować jakąś część pieniędzy właśnie w ETF-a, a inną część pieniędzy w inne instrumenty.
No tak,
ale
tak.
jeżeli pytasz, kto dokładnie inwestuje, to tutaj z tej grupy...
Właśnie może mam jakieś na zachodzie, jak to wygląda.
Tak, z tych grup instytucjonalnych inwestorów, to tak jak widzisz, są to... Państwo nie widzą, natomiast ty widzisz fundusze emerytalne.
A państwo zobaczą, jak się
prezentacja. Państwo zobaczą, jak prezentacja tak. będzie na stronie. Dokładnie. Firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, asset management i private banking. Oni bardzo często wykorzystują właśnie tego typu produkty jak ETF-y.
No tak, bo że one tam jakiś analityk tanie. W jakimś przedsiębiorstwie siądzie i on oceni, że rynek przez najbliższy rok będzie rósł, to zamiast konstruować jakiś portfel akcji i tak dalej, mogą po prostu no, pójść...
No wiesz, łatwiej jest też powiedzieć inwestorowi na koniec, proszę zobaczyć, jak kształtowała się wartość danego indeksu. U nas nie było żadnych machlojek.
No, rozumiem.
Tak? Tak jak się kształtował indeks, tak kształtowała się inwestycja w ETF.
Znaczy to jest jasno podane na tacy, tak?
Bo dokładnie. Wiesz, jak... nie ma tego, znaczy nie ma takiego benchmarku, że nie ma przebijania benchmarku.
Że musimy być lepsi od WIG20 bądź od WIG-u.
Dokładnie.
Prawda?
Tylko pasywnie naśladujemy to, co się dzieje na indeksie.
Tak, znaczy to musi być jasno powiedziane inwestorowi. Tu, drogi inwestor, nikt się z nikim nie ściga. Jesteśmy dokładnie w punkt, tak jak WIG20 i koniec, prawda?
Jesteśmy zawsze tam. Mówi się, że rynek ma zawsze rację.
Tak.
Tak? Czyli tutaj też powiem, my mamy rację. A jak się rynek układał?
No mamy rację pod warunkiem, że dobrze oceniliśmy koniunkturę, tak? Że no, bądź też druga połowa inwestorów tej racji nie ma, która źle ocenia koniunkturę. A powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o prowizję? Bo ten emitent tego ETF-a, no jakby charytatywnie tego nie robi, prawda?
Nie znam żadnego
jak są zaszyte prowizje, prawda? Bo jak tradycyjne ETF-i, no to wiemy, jak te prowizje są naliczane, prawda?
Cieszę się, że przechodzimy do tego punktu, bo to
jak
jest
to będzie
ważne.
Wyglądało?
ETF przede wszystkim cieszy się tak wielką popularnością na świecie wśród inwestorów, gdyż jest to bardzo tani produkt. Tutaj dochodzi tak naprawdę jedynie opłata za zarządzanie. I ona waha się przy ETF-ach w takim przedziale od 0,1% punktów procentowych do
0,8-0,9.
Tak.
No to w porównaniu
wstępnie można powiedzieć, że ten nasz ETF na WIG20, to tutaj opłata za zarządzanie będzie na poziomie 0,5% tych średniorocznych aktywów, tak, uzbieranych w funduszu.
No w porównaniu z opłatą za zarządzanie jakiegoś przeciętnego funduszu akcyjnego w Polsce, gdzie to jest 4%, a na zachodzie 2%, no to jest bardzo mało.
Cieszę się, że ty to mówisz, a nie że ja. Zostałoby to odebrane, że robię reklamę, a...
Nie no wiesz, no my jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych toczymy taką małą medialną wojnę z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, że pobierają kosmicznie wysokie prowizje za zarządzanie, a wyniki ich jakie są, to wszyscy widzą. Tak?
Okej. Okay. Czyli teraz możemy wybrać tak naprawdę tą pacyfistyczną drogę i nie iść na wojnę, a wybrać ETF-a.
Tak jest. Ale dobra, a czy ta prowizja za zarządzanie, powiedzmy te 0,5% nie spowoduje, nie będzie, że jednak zawsze ten ETF będzie minimalnie niżej niż, gorzej się zachowywał niż indeks WIG20?
To znaczy tak, pytanie bardzo dobre, chociaż ja bym je troszeczkę zmienił. W jaki sposób jest odciągana ta opłata za zarządzanie? Może tak, ona jest odciągana codziennie.
No jak we wszystkich funduszach.
Tak, ale procentowo od wartości ETF-a.
Tak.
I teraz tak. Popatrzmy na przykład na...
A przypominam, jaki jest cel. Mamy naśladować WIG20 w punkt.
Dokładnie, w punkt. Natomiast jest pewna taki odchył od tej wartości, o której mówiłem. Jest ten tracking error i oczywiście trzeba pamiętać o tej opłacie, która procentowo z łaciny pro rata temporis, czyli czasowo, jest odliczany od wartości ETF-a. Czyli jakąś różnicę mamy, ale one są naprawdę niewielkie. Państwo zobaczą to w tej prezentacji. Cieszę się, że ta prezentacja będzie na stronie. Ja tutaj mam taką grafikę, którą mogę już tobie teraz pokazać. To jest...
Nic nie widać. Nie widać. Znaczy nie, widać, ale nie widać w ogóle przerw.
Dokładnie.
Nie widać
no jak,
różnic.
Jeżeli tak
DAX,
spojrzysz
mamy
dokładnie...
No Państwo zobaczą, my mamy przed sobą wykres indeksu DAX. No i ETF-a emitowanego też przez ten fund.
Przez Lyxor,
czyli tego samego, który będzie działał u nas na giełdzie.
DAX. I widać, że tutaj linia niebieska to jest indeks DAX, a Lyxor DAX ETF to jest czerwona, no i widzisz,
tak, to jest
że
taka zabawa znaleźć pięć różnic
na obrazku.
Tak, różniących te dwa obrazki, ale to jest prawie niewykonalne. Tutaj
akurat w tym przypadku nieco mnie cieszy.
Akurat prawie niewykonalne. Nie, no bo raz jest tak, że ten Lyxor jest wyżej, a raz niżej, ale raz jest tak, że jest wyżej.
Dokładnie tak.
Nie wiem jak to robią, ale jakoś to robią. Także
to znaczy to zawsze zależy od tego, jak się kształtuje na rynku, tak? Ale widać, że jednak przeważa poniżej, tak? No widać, że jakąś tam część muszą odciągać. To jest to, o co pytałeś. Nikt nie robi niczego charytatywnie. A każdy inwestor powinien sobie zdawać sprawę, że nie ma niczego za darmo i musi zapłacić za możliwość inwestowania. I tutaj dokładnie wiemy, ile płacimy.
A czy będzie prowizja w momencie nabycia? to naliczana przez biura maklerskie, która jest jakoś tam pochodną nabycia.
O ile mi wiadomo,
pochodną to opłat giełdowy.
Nie, emitent tak nie widzi czegoś takiego i emitent nie informuje nas o takiego tego typu opłacie. No,
ale dom maklerski giełdy od samego zawarcia, tak
trudno mi jest powiedzieć, ile dany dom maklerski danej prowizji za zakup takiego instrumentu weźmie. Ja wyobrażam sobie, że to będą prowizje porównywalne do transakcjach na akcjach.
Mm-hmm, no
nie wyobrażam sobie tego inaczej, tak?
Jasne, rozumiem.
I w zależności od tego, gdzie inwestor ma swój rachunek, w jakim domu maklerskim, tam należy się pytać o koszta.
No okej, czy rozumiem, czy podobnie jak przy akcjach, też mi się jakoś tak intuicyjnie nasuwa. Wiesz co, bo rozumiem, skąd może wynikać taka stosunkowo niska prowizja w porównaniu tam z funduszami akcji aktywnie zarządzanymi, no bo jednak to jest pasywność, tak?
Dokładnie
to
tak.
Mamy odtworzyć dany indeks i trwać w tym stanie, tak? Ewentualnie dokupować bądź sprzedawać w zależności od tego, czy nasi, no nie wiem, no, czy inwestorzy kupują ten produkt bądź nie. To jeszcze mam takie pytanie, czy na samym początku przynajmniej, zanim produkt, no nie wiem, nie nabierze popularności, czy będą działali na rynku ETF-ów jacyś animatorzy? No,
tak, będą działali animatorzy. Mhm. Przypuszczalnie u nas będzie to na początku od razu dwóch animatorów. Nie chciałbym jeszcze zdradzać, kto dokładnie, ale będą to firmy, które są znane na świecie i są to renomowani animatorzy instrumentów finansowych, tak bym powiedział. I oni będą tutaj no, gwarantowali tą płynność danego instrumentu. Będą składane zlecenia kupna i sprzedaży. No i one muszą odwzorowywać właśnie, jak tak naprawdę dochodzimy do tego, że na giełdzie on jest co 15 sekund, będzie publikowana cena, aktualna cena danego ETF-u, która musi odzwierciedlać.
Powinna w każdym bądź razie.
No, powinna naśladować, tak? Ja uważam, że musi, no bo takie jest założenie, tak?
Jeżeli to widzisz, teoretyczna wycena musi, ale jednak spread na giełdzie będzie. To coś tam będzie się różniło
są
na
spready,
początku.
Ale
tak?
Spready są bardzo wąskie i my tutaj działamy już bardzo aktywnie. Możesz ty i mogą Państwo nam wierzyć, że giełda tutaj stara się te spready jak najbardziej zminimalizować i myślę, że jak ogłosimy, jak wąskie są te spready, które wynegocjowaliśmy z animatorami, to zadziwienie będzie bardzo duże. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się wynegocjować. Tę minimalną ofertę i minimalną wartość oferty i właśnie ten wąski spread. Także na pewno będą to od początku, będzie to dwóch oficjalnych animatorów, którzy będą z nami podpisywać umowę dotyczącą animowania, no i będą oni zobligowani do składania tych zleceń kupna i sprzedaży.
Dokładnie, inwestorzy do dzieła, w szczególności ci, którzy nie są zadowoleni właśnie z jakości zarządzania, a tak zwanego aktywnego zarządzania przez fundusze akcyjne, a nie chcą sami się w to bawić i mogą sobie w ten sposób jakąś długoterminową strategię odtwarzać.
Jeżeli chcą wiedzieć codziennie, ile ich instrument finansowy jest wart, mogą to sprawdzić co 15 sekund. Mhm.
Jasne, a powiedzmy jaką rzecz. Na samym początku, no nie wiem, nikt jeszcze tego nie będzie miał, tego ETF-a, czy będzie, jak to się technicznie, ten sam start, czy no nie wiem, on... Czy fundusz, ten
lektor
kupi jakąś paczkę aktywów i na podstawie tego sobie skonstruuje ETF-a, żeby móc, nie wiem, wystawić do sprzedaży na giełdzie? Jak to, bo ja rozumiem, jak już to będzie w toku, będzie dużo tych ETF-ów, duża będzie wartość jakby nie wiem, kupionych tych ETF-ów, to oni jakoś będą powiększali.
Na
A co na samym początku
na
się dzieje?
Na pewno emitent zgromadzi jakiś koszyk, który będzie odpowiadał wartości wyemitowanym ETF-om, tak? Na pewno będą to zarządzane aktywa, tak zwany ten AUM z angielskiego.
A cóż to takiego jest?
AUM, Asset Under Management, po polsku bardzo proste zarządzane aktywa, czyli aktywa zgromadzone w danym funduszu. Emitent na początku, na pewno na początku będzie zgromadzony taki seed capital, czyli kapitał, który,
zanim
który
to w ogóle
będzie
wystartuje,
zainwestowany.
Zanim,
tak, zanim dokładnie. I on już będzie w tym funduszu, także później będą dochodzić następni inwestorzy, którzy...
Nie, bo ja rozumiem, że później,
kupować.
Jak już ktoś...
Dokładnie, ale na początku...
Właściciele tych
na początku
ETF-ów, to wiem, o co chodzi.
Animatorzy,
nie?
Muszą objąć jednostki ETF-a, żeby móc właśnie nimi handlować, tak żeby móc animować takim danym instrumentem.
Nie orientujesz się, jaka będzie taki, nie wiem, ten start, prawda? Ile oni, nie wiem...
Nie chciałbym jeszcze wchodzić w szczegóły tutaj, ale będzie to, z tego co wiem aktualnie, czy tam orientuję się, to będzie to też no, dość duża suma, taka imponująca.
Taka w zdrowych milionach.
Jak najbardziej.
W dziesiątkach albo setkę. Dobra, to załóżmy dla uproszczenia 100 milionów złotych. i później, dobra, kupią sobie jakieś tam instrumenty za 100 milionów złotych, które będą odzwierciedlać wartość tego indeksu i co, wystawią inwestorowi, podzielą to na ileś tam, nie wiem, jednostek uczestnictwa odpowiadających, tak żeby wychodziło.
Tak, wyemitują jednostki uczestnictwa.
Emitują i już, dokładnie. Inwestorzy będą mogli kupować.
I będą one wprowadzane
do obrotu.
Znaczy
przez...
tyle, ile jednostek emitent na początku wyemituje, tyle będzie objętych wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie na giełdzie, tyle zostanie wprowadzonych na giełdę. I tutaj jest, co jest nowością przy tego typu, znaczy, co jest nowością przy funduszach, emitent będzie miał możliwość takiej stałej kreacji dodatkowych jednostek i umarzania.
No właśnie, to
czyli
jest...
on będzie mógł dodatkowo wykreowywać, jeżeli będzie zapotrzebowanie na rynku, to wtedy, no, bo to najczęściej jest jednak inwestor jakiś instytucjonalny, dość duży, który chciałby większą ilość zakupić i nie da się tego na przykład zrobić poprzez giełdę, to wtedy on zwraca się do emitenta z prośbą o
więcej.
Dokładnie.
No właśnie, bo to jednak później już będzie tak, że inwestorzy między sobą będą handlowali tymi ETF-ami na giełdzie.
Tak.
A, rozumiem. No i tu się też może zdarzyć, że ten tracking error się ujawni, tak? Że jednak to będzie niezbyt dokładnie odzwierciedlać. Spodziewam się, że o parę punktów.
To, ale... to będzie naprawdę znikoma różnica. Z tego, co widzę z praktyki, bo ja zawsze lubię się tutaj podpierać praktyką, bo no w teorii zawsze wszystko wygląda ładnie i pięknie. No, natomiast ja widzę, jak to wygląda w praktyce na innych rynkach i tutaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że są to naprawdę małe różnice.
No ten wykres, który mam przed sobą, tego DAX-a i tego ETF-a na DAX-a wygląda tutaj bardzo, że tak powiem, elegancko.
Imponująco.
To jest w punkt,
dokładnie,
prawda, dopasowanie śliczne.
Tak.
Prawda?
Dobrze, dokładnie tak. I tutaj mamy do czynienia z historycznymi z historycznym wykresem, z historycznymi danymi, które no, pokazują nam prawdę.
Jasne. Dobrze, wiesz co, będziemy zbliżali się powoli do końca.
Tak.
I mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy na sam koniec. Tą niespodzianką jest konkurs. Tak, to powiedzmy, że sponsorem nagród w tym konkursie jest Giełda Papierów Wartościowych. I tą
bardzo nam miło z tego.
Tak, tą niespodzianką powodu. Dla inwestorów. Tak, my tutaj troszkę porozmawialiśmy o tych ETF-ach, a teraz chcielibyśmy Państwu dać szansę wykazania się wiedzą, poszukania troszkę informacji o ETF-ach, a nagrodą są trzy nagrody, są to 3 iPody Nano. Zresztą ja to napiszę w opisie podcastu. 3 iPody Nano i będziemy Państwo prosili o nadsyłanie odpowiedzi na ten konkurs w terminie 2 tygodni od emisji tego podcastu na adres podcast@sei.org.pl. No dobrze, Robercie, jakie są te pytania?
Aha, rozumiem. Tak. Próba mikrofonu. Raz. Proszę Państwa, startujemy z pytaniem, które jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ można wygrać 3 iPody Nano. Pierwsze, to znaczy pytanie będzie się składało z 2 podpytań. I każdy z Państwa, kto lubi język angielski, to nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Jeżeli nie, to prosimy wysłuchać, tak jak Michał już powiedział. Pierwsze podpytanie. Co oznacza skrót ETF? Powtarzam, ETF. A drugie podpytanie to, co oznacza skrót AUM?
Tak, podpowiedź. Wszystkiego można się dowiedzieć, odsłuchując jeszcze raz podcast, bieżący odcinek podcastu.
Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby to Państwo zrobili. Nie
dobrze.
Raz, nie dwa...
Dobra.
Nie 3.
Okej. Okay. No, dobrze. To...
Ja mam oczywiście nadzieję na spotkanie z Państwem na żywo. Czy to w Zakopanem, czy to podczas następnej konferencji. Wtedy zawsze można porozmawiać.
No, zawsze jak te ETF-y ruszą i coś będzie się działo, będzie możliwość już jakby pokazania na żywym organizmie. Tak, tak było w teorii, praktyka mówi tyle.
Tak.
I tak to dokładnie działa, także myślę, że na pewno będzie szans na spotkanie z inwestorami na naszych imprezach na pewno będzie bardzo dużo.
Cieszę się.
Dobra. Okej, to dziękuję w takim razie na dzisiaj. To był 55. odcinek podcastu Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Robert Raszczyk. Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień.